Podzielę się z wami fragmentami, kilkoma fragmentami Słowa Bożego, które mówią o takim ciekawym zagadnieniu, które często jest wypowiadane, a nigdy jakby nikt się nie podjął tego, żeby to jakoś wytłumaczyć trochę. List do Hebrajczyków, list apostoła Pawła do Hebrajczyków, czytamy 7 rozdział, strona 1302, 7 rozdział listu apostoła Pawła do Hebrajczyków. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy powracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięciny od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Jeśli tak, można powiedzieć w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze byłaby potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy obrządku Aarona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu, bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służy ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo opiewa, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności. Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi, tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi. Natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi. Przysiągł Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników, wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. Kochani, o porządku Melchisedeka, o Melchisedeku w zasadzie niewiele się mówi. Ale jest to zagadnienie, które jest niezwykle ważne dla nas wierzących ludzi. Dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Dla ludzi, którzy są na nowo narodzeni. Kapłan według porządku Melchisedeka to jest ten kapłan, który nie dotyczy już tylko kapłaństwo, które nie dotyczy już tylko narodu izraelskiego, narodu wybranego, ale wszystkich chrześcijan, wszystkich wierzących ludzi. Dlatego powinniśmy pokrótce rozważyć, co to dla nas oznacza i jakie to ma dla nas symboliczne znaczenie, na co Pan nas zwraca uwagę, abyśmy w tym żyli. Melchisedek, jak tu dalej było wyjaśnione w trzecim wersecie, jest powiedziane wyraźnie. Dokładnie pochodzi to od hebrajskich słów. Malchi Tzadik, Melchisedek, Malchi Tzadik to jest król sprawiedliwości. Tzadik to jest sprawiedliwy. Natomiast dalej jest powiedziane król Salemu. Szalom to jest pokój. Król Szalomu. Inaczej mówiąc, Malchi Szalom. Malchi Tzadik i Malchi Szalom. To są dwa oznaczenia, które bardzo wyraźnie nam wskazują na kogo? Na Jezusa Chrystusa, prawda? Bardzo wyraźnie nam wskazują. Kochani, i to nie zostało wcale powiedziane po przyjściu Jezusa Chrystusa na tą ziemię, ale to zostało, wiecie, kiedy powiedziane? Do Abrahama. Czy zakon już był, kiedy był Abraham? Nie było jeszcze zakonu. Ani nie było zakonu, ani nie było prawa. Wydawałoby się, nie było prawa. Według porządku Malchi Tzadik, Malchi Szalom. Według tego, który jest Jezusem Chrystusem, a żył już, kiedy świat był stwarzany. Uczyńmy człowieka, stwórzmy świat, uczyńmy wszystko. Mówił Ojciec do swojego Syna. Do swojego Syna, który później został nazwany Jezus Chrystus. A nazywa się Syn Boży i ma kogo? Właśnie o to chodzi, abyśmy dokładnie wiedzieli, że Jezus Chrystus jest tym, który żył na ziemi, stał się człowiekiem, a po to, żeby stać się człowiekiem, Bóg użył ciała człowieka, czyli kobiety. Użył ciała człowieka, czyli ludzkiej natury, żeby Jezus Chrystus mógł przyjąć ciało ludzkie. Ale Słowo Boże nam mówi, że Syn Boży nie ma matki. Nie ma matki. A więc jasno jest wyjaśnione w Słowie Bożym, że Jezus Chrystus otrzymuje ciało od człowieka. Ale jako Syn Boży nie ma matki. Rozumiecie to? O tym mówi wyraźnie Słowo Boże. Więc Maria dotyczy tylko ciała Jezusa Chrystusa. Tylko i wyłącznie ciała. A kiedy Jezus Chrystus wchodził w duchowe rzeczy, ani matka, ani ojciec nie mogli go zrozumieć. Zupełnie nie mogli go zrozumieć. Czemu on, mając zaledwie 12 lat, zostawia ich i gdzieś sobie zostaje i gdzieś tam sobie chodzi i z kimś tam sobie rozmawia i kiedy go znajdują, przywołują go do porządku, jak mogłeś nam to uczynić? Jak mogłeś to uczynić? Jezus Chrystus co powiedział? Przepraszam was najmocniej, naprawdę, po prostu jakoś zagadałem się. No po prostu nie powinienem tak nigdy zrobić. Czy tak Jezus Chrystus się tłumaczył? To wy nie rozumiecie, że ja jestem w sprawach nie Józefa, tylko Jahwe? Jahwe jest moim ojcem. Za co Jezusa Chrystusa chcieli ukamionować? Że będąc człowiekiem, czynił z siebie Boga. Właśnie to zawsze zarzucano Jezusowi Chrystusowi. Oni nie chcieli go ukamionować dlatego, że on uzdrawiał, że demony wyganiał, że cuda czynił, że karmił głodnych, że 7 tysięcy nakarmił, że 5 tysięcy nakarmił. I to nie mając prawie w ogóle pożywienia. Oni za to nie chcieli go ukamionować. Oni za to chcieli go obwołać królem. Ale królem ludzkim, ziemskim. I ludzie mają zawsze tendencję, żeby ludzkie rzeczy podnosić do godności, do wysokiej godności. Ale już co do boskości, to nie. A Jezus Chrystus był właśnie tym, który był podniesiony do godności Boga. On został podniesiony do godności Boga przez swojego Ojca. Ty jesteś moim Synem umiłowanym. Ja mam w Tobie upodobanie. Ty jesteś moim Synem. I kiedy rozmawia ze swoim Synem, mówi, wiesz co? Uczyńmy człowieka. I wszystko, co na ziemi się dzieje, jest z tego powodu czynione. Że jest Bóg Ojciec, i jest jego syn, kapłan, według bardzo specjalnego porządku. Według porządku Malchizadik, Boga Sprawiedliwego. Według porządku Boga Sprawiedliwego. Kochani, dzisiaj mamy do czynienia z wieloma różnymi porządkami. Jeśli chcielibyśmy rozważyć poszczególne państwa albo poszczególne grupy państw, które jednoczą się w jakąś tam unię, to zawsze te kraje czy te unie mają jakiś określony, ściśle określony porządek, prawda? Są pewne prawa, są pewne przepisy, które należy przestrzegać. I tak na przykład, jeżeli człowiek ma zamiar zabić, to dostaje dużo mniejszą karę niż ten, który zabił, prawda? Jest zupełnie rozgraniczone to. Natomiast porządek Malchizadik mówi, że jeżeli nienawidzisz swojego brata, to jesteś dokładnie to samo, co zabójca. Nie ma różnicy pomiędzy zamiarem zabicia a zabiciem. Nie ma żadnej różnicy. Kara jest dokładnie ta sama. Więcej powiem, według porządku Malchizadik to jest powiedziane wyraźnie. Uczynisz jeden grzech, malusieńki, drobniusieńki, jak okruszek, jak mak. Taki drobniutki grzech. I co? Śmierć. Śmierć. I to nie taka śmierć, jak to Żydka kiedyś zapytali. Słyszałem, że napadli na twój sklep. No tak, napadli. I co powiedzieli? Powiedzieli pieniądze albo śmierć. No i co zrobiłeś? Śmierdziłem. Nie w ten sposób śmierć, ale dokładnie to jest zabicie. Po prostu zabicie. Jeśli uczynisz w swoim życiu taki malutki grzech jak mak, jak pojedyncza kulka maku, to jest po prostu zabicie. Nie żyjesz, nie ma ciebie, już ciebie nie ma. Ale darmo z łaski, ale, wiecie, ja się bardzo cieszę z tego ale. Chociaż nie zawsze to ale pasuje. Ale w tym przypadku pasuje jak ulał, wiecie? Ale darmo z łaski zostały nam wszystkie i te malutkie grzeszki, i te większe, średnie grzeszki, i te duże grzeszki zostały nam darowane, przebaczone. I to jest według porządku Malchizadik. Według Boga Sprawiedliwego. To jest to prawo. To jest ten porządek, ten szczególny porządek. Ale wiecie co, to by tak fajnie brzmiało, prawda? Nic sobie nie robimy, mamy taki ratunek, mamy taką łaskę, taką dobroć Bożą i tak grzeszymy sobie do woli, ile chcemy sobie grzeszymy i mamy to wszystko wyrzucone, tak? Jest pełny porządek. Jest taki, jak to Niemcy mówią, Ordnung. Taki porządek, że jest wszystko dobrze uporządkowane. Nasze grzechy z pleców naszych zostały zdjęte, wrzucone w głębiny morskie i Bóg powiedział, waszych grzechów i przewinień nie wspomnę więcej. Jest fajnie. Jest fajnie. Życie chrześcijańskie to jest takie, wiecie, sielankowe życie, takie fajne. Siedzimy sobie wygodnie, mamy wszystko przebaczone, przyjemnie nam jest, tylko sobie powspominamy niektóre rzeczy, piknik sobie urządzimy. Urządzimy, no oczywiście, no jest bardzo przyjemnie. I tak należy żyć. Ja nie mówię, że nie trzeba tak żyć. Ale czy Bóg wymaga czegoś od tych ludzi, którzy chcą żyć według porządku Malchizadik? Czy Bóg od tych ludzi czegoś w ogóle wymaga? Czy czegoś chce? No moglibyśmy powiedzieć, no tak, żebyśmy uwierzyli i przyjęli zbawienie, i przyjęli odpuszczenie grzechów. To też. Ale pewne rzeczy są nam przedstawione jako bardzo konkretne wymagania. I po to, żebyśmy zaczęli to rozważanie i spojrzeli, jak to wygląda w rzeczywistości, to musimy pewne podłoże, tło sobie zrobić, żeby na tym tle zobaczyć, jak niewiele w sumie mamy do zrobienia. Jak niewiele, ale bardzo ważnych kwestii, które mogą spowodować, że do Królestwa Niebios nie wejdziemy. Po prostu nie wejdziemy, jeśli tych drobnych rzeczy nie zrobimy. Wiecie, to jest tak. Jakbyśmy mieli porządne drzwi zamontowane w naszym domu, porządne drzwi, takie naprawdę dobrze chroniące przed bandytami, złodziejami i wszelkimi innymi, innej maści przestępcami. I mamy te drzwi zamknięte i chcemy tam wejść, ale nie mamy klucza. Możemy tam wejść? Nie bardzo. Wiecie, kochani, dlatego musimy znaleźć klucz i dowiedzieć się, co ten malutki klucz w stosunku do tych dużych, potężnych i mocnych drzwi oznacza. Co to jest w naszym życiu ten malutki klucz, malutki kluczyk, który może otworzyć potężne i silne drzwi. Pierwsza księga Mojżeszowa, 15 rozdział mówi tak. Po tych wydarzeniach, to jest 19 strona. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana, nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, który cię wywiózł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł, sprowadź mi 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę i sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen. Wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama, wiedz to dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie. I będą tam niewolnikami, będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą. A potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj. Gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc, potomstwu Twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Kenitów i Kenizytów, Kadmonitów i Chetytów i Peryzytów i Refraitów i Amorytów i Kananejczyków i Girgazytów i Jebuzytów. Kochani, Bóg przemawia do Abrama, jeszcze Abrama, bo jeszcze przymierze nie było do końca zawarte, kiedy to w czasie przymierza Bóg zmienił jego imię z Abram na Abraham. Kochani, i teraz zobaczmy, jaka jest sytuacja z tym, co było przez Boga zapowiedziane. Ten cały fragment rozpoczyna się kilkoma wersetami w poprzednim rozdziale, 17, 18, 19, a gdy wraca po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, do Doliny Królewskiej. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twojej, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. To jest właśnie ten porządek Melchisedeka. I kiedy ten porządek zaczyna być ogłaszany przez Boga, kiedy Bóg wchodzi do ludzi, jeszcze zanim zakon był, zobaczmy, że Bóg do Abrama mówi na wiele, wiele lat wcześniej, zanim naród izraelski został wybrany. dużo, dużo wcześniej. I zobaczcie, że przez cały ten czas, kiedy naród izraelski był wybierany, przez cały ten czas poprzedzający, Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, że Bóg przepowiada Abramowi, który jeszcze nie ma ani jednego potomka, ani jednego syna. Nie ma nikogo, kto by po nim mógł odziedziczyć cokolwiek. Bóg mówi do Abrama bardzo dokładną przyszłość i mówi tak, że będziesz miał potomstwo i to potomstwo będzie przebywać w obcej ziemi, gdzie będą przychodniami, ta ziemia do nich należeć nie będzie i do tego wszystkiego mówi do niego i słuchaj, to ciekawe, mówi słuchaj i oni będą u tych ludów niewolnikami. Będą niewolnikami, nie będą panami. Będą niewolnikami i ci będą ich ciemiężyć przez 4 lata. No długo, no ale trudno. Musicie te 4 lata jakoś wytrzymać. Czy tak jest napisane? 400 lat. 400 lat. To jest naprawdę potężny czas. Niesamowity zupełnie. Bardzo długi okres czasu. Do tego wszystkiego Bóg mówi, ale nie martwcie się, ja będę sądzić też ten lud, któremu jako niewolnicy służyć będziecie. I wyjdziecie spośród nich z wielkim majątkiem, z wielkim bogactwem wyjdziecie z niego. I do tego wszystkiego ty będziesz dołączony do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości, ale dopiero 4. pokolenie po tobie, 4. pokolenie po tobie wróci tutaj i ta ziemia będzie im darowana. I dalej jest powiedziane, w dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc, potomstwu Twojemu daję tę ziemię. Za ponad 400 lat dostaniecie dopiero tę ziemię. Za ponad 400 lat. Daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Kochani, narody zawsze mają pewne marzenia. I tak na przykład Polacy marzyli, żeby Polska była od morza do morza. Od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Kochani, narody mają takie marzenia. I Bóg do Izraela mówi, słuchajcie, wasza ziemia to będzie od Nilu aż do Eufratu. Od Nilu aż do Eufratu. Wiecie, jaki to teren? Ogromny teren. I wiecie, ziemia obiecana to miał być cały ten teren. Ale coś naród izraelski uchybił, że cały ten teren nie został darowany dla nich. Nie zdobyli go sobie. Coś uczynili nie tak. Czegoś nie przestrzegali, w coś nie weszli, poszli na jakiś kompromis, coś zrobili albo czegoś nie zrobili, co spowodowało, że cała ziemia obiecana, jak została od samego początku do samego końca im obiecana, czyli od Nilu aż do Eufratu, nigdy w posiadanie Izraelitów nie weszła. Chociaż większa część, najlepszy kęsek, że tak powiem, trafił w ich ręce. A to z miłosierdzia i łaski Bożej, bo oni na pewno na to nie zasłużyli, o czym mówi Słowo Boże. Sam Bóg dokładnie o tym mówi. I dlatego zwróćmy uwagę, czego oni takiego nie zrobili, że tak się stało. Kochani, Bóg ze swojej strony robi absolutnie wszystko. Od samego początku do samego końca, według porządku Malchi Tzadik, według porządku Boga Sprawiedliwego. Więc jeśli Bóg jest sprawiedliwy, jeśli Bóg jest Bogiem pokoju, to On czyni wszystko bardzo precyzyjnie i bardzo dokładnie. Jeśli jest jakieś uchybienie w tej Unii, w tym przymierzu, to ono jest ze strony człowieka, na pewno nie ze strony Boga. Bóg ze swej strony dochowuje zawsze wierności, bo samego siebie przecież nie może samemu sobie zaprzeczyć, prawda? Jeśli tak powiedział, to też i tak wypełni. Kochani, Słowo Boże nam mówi, bardzo ciekawie, ja kiedy czytam, to wiecie, pełen podziwu jestem, temu, co Bóg mówi. Zobaczcie, tyle lat wcześniej, zanim naród izraelski z Egiptu wyszedł, ponad 400 lat, Bóg wcześniej już wszystko zapowiada. W każdym szczególe. Nawet to wszystko, że Izraelici napożyczali od Egipcjan mnóstwo naczyń, złote, srebrne naczynia. Wszystko to napożyczali, wzbogacili się i wyszli z tym wszystkim. Nawet to jest tutaj ujęte i precyzyjnie o tym Bóg mówi. Do Abrahama wcześniej przepowiada i mówi dokładnie, i nabiorą całego bogactwa i wyjdą stamtąd. Będą niewolnikami, będą uciskani, będą ciemiężeni, ale wyjdą stamtąd bogaci. Słuchajcie, przecież to jest nierealne. Jak niewolnik z niewoli może wyjść bogaty? Jak niewolnik z niewoli może wyjść bogaty? Może wyjść ledwie ratując swoje życie. Bez niczego, biedny, bosy, może nawet i goły. Kochani, taka jest rzeczywistość. Ale Słowo Boże nam mówi, że Izraelici wyjdą stamtąd zupełnie w inny sposób. A to zostało wszystko obiecane Izraelitom. I kiedy wychodzili, to Bóg ze swej strony dokonał absolutnie wszystkiego. Wiecie, kiedy oni wyszli z Egiptu, parę rzeczy z historii jako bardzo wielką dla mnie osobiście ciekawostkę. Może niektórych z Was to również zainteresuje, żebyśmy wiedzieli. Oni wyszli z Egiptu, brat Robert wspominał na którymś z piątkowych kazań, wyszli za faraona Amenhotepa II. Amenhotep II. I kiedy oni wyszli z Egiptu, to przypomnijcie sobie te wszystkie sytuacje z tymi wszystkimi plagami egipskimi, prawda? Ile tam tych plag było i powiedzielibyśmy, no Bóg mógł ich wyprowadzić, dając jedną plagę i to tą, która była taka końcowa, że powymierali wszyscy pierworodni i mógł ich wtedy stamtąd wypuścić i wyprowadzić i tyle by było. No i po prostu jedna, ale konkretna. Po co było tyle tych plag? A o tym dowiemy się za chwilę. O tym mówi również historia i to bardzo wyraźnie. Następnym po tym faraonie było jeszcze kilku faraonów, zanim oni weszli do ziemi obiecanej. Ten faraon, Amenhotep II, zginął. Wiecie w jakich okolicznościach? Po prostu był na Rydwanie, wjechali do morza i tam razem ze swoim wojskiem zginął. I zaraz po nim zaczął panować w Egipcie Totmes IV. Totmes IV bardzo króciutko panował, 8 lat zaledwie panował w Egipcie. Zaraz powiem dlaczego tak krótko. Później panował Amenhotep III, w czasie którego panowania oni przeszli przez pustynię i tam błąkali się. I kiedy zaczęli wchodzić i zdobywać Palestynę, to już był następny faraon, Amenhotep IV, Echnaton. Kochani, to już był czas, kiedy oni weszli do ziemi obiecanej, kiedy oni zaczęli zajmować Palestynę. Zobaczcie, po tym jak faraon Amenhotep II nie chciał ich wypuścić z Egiptu, oni zostali uderzeni najprzeróżniejszymi plagami. I to były potężne plagi. Do tego wszystkiego na sam koniec jeszcze zaczęli ścigać Izraelitów i zostali wrzuceni w morze i zatopieni razem z Rydwanami. Wydawałoby się, no jaki to miało sens? Po co to wszystko? Po prostu niech by sobie wyszli, poszli i tyle. Otóż, kochani, Bóg dokładnie wiedział, co robi. Bóg dokładnie wiedział, co trzeba przygotować dla Jego ludu wybranego, aby to wyjście z Egiptu zakończyło się powodzeniem. Wiecie dlaczego? Bo Egipt panował wtedy nad całym tym terenem, włącznie z Palestyną. Tam byli królowie, którzy wszyscy byli lennikami faraona, wszyscy byli dla faraona poddani. I kiedy oni wszyscy potrzebowali pomocy w momencie, kiedy Izrael tam wkraczał do ziemi obiecanej, to oni wszyscy wysyłali listy do faraona proszące o ratunek. Ratuj, faraonie, jakiś lud tutaj, który zaczyna nas napadać, jacyś Hebrei, którzy napadają na nas i nie wiadomo jakiego Boga mają, zaczynają zdobywać nasze miasta. Jeśli nie przyjdziesz nam z pomocą, to cały twój teren, który do ciebie przecież należy, przejdzie w ich władanie. Musisz nam pomóc. Co się stało? Zapewne byśmy tak myśleli sobie, no Faraon, pewnie już pozbierali się po tych wszystkich plagach egipskich i po tym, jak wojsko zatonęło w Morzu Czerwonym, to powinni teraz wysłać wojsko i odbić swoje tereny. I właśnie to uczynił Bóg, ażeby oni nie mieli takiej możliwości, ażeby Izraelici rzeczywiście mogli tam wkroczyć. Kochani, naród egipski został dotknięty plagami po to, żeby ten naród został osłabiony, żeby ten naród nie był taki potężny i silny, żeby został przerzedzony, żeby wśród nich nie było ducha walki, żeby wśród nich nie było tych, którzy są potężni wojownicy, zostali przerzedzeni. Tymi najprzeróżniejszymi plagami, wrzodami i innymi wyginęło bardzo dużo ludzi. Do tego wszystkiego wiemy, że z potężną armią Faraon wkroczył do Morza Czerwonego. Wszyscy oni zginęli. Brat Robert wspominał, że te koła do dzisiaj można tam znaleźć w Morzu Czerwonym, tam leżą na dnie. To stwierdzili archeolodzy. Tych kół bardzo dużo leży i po jednej stronie morza niedaleko od brzegu i po drugiej stronie. Także pełno tam tego jest. Do dzisiaj można fragmenty tych rydwanów znaleźć. Oczywiście przez wiele, wiele lat leżały w morzu, więc to większość pogniło, ale bardzo dużo elementów można znaleźć z tych rydwanów. I do tego wszystkiego jeszcze przy tych rydwanach można znaleźć kości ludzkie. Wiecie? Tak, to wojsko tam zginęło. I to wojsko i ta armia Egiptu została tak uderzona przez Boga, że to wielkie cesarstwo, czy to królestwo Egipt już nigdy w swojej historii nie podniosło się. Nigdy w swojej historii, to historycy stwierdzają, nigdy się nie podniosło. A królowie, którzy z Palestyny pisali do Faraona o pomoc już do Amenhotepa IV Echnatona, wiecie, do dzisiaj zachowały się tabliczki gliniane i wołanie o pomoc wysłali z miasta Sychem, Gaza, Gezer, Megiddo, Benszean, Lakisz. A tych tabliczek było, no jak myślicie, no 5, 6, 10, 350. 350 tabliczek glinianych, które zostały odnalezione. Tyle jest. Nie wiadomo, ile ich było. Jest znalezionych 350 i jest mnóstwo listów błagających o pomoc, błagających o ratunek. Z miasta Byblos, z samego miasta Byblos zostało wysłane ponad 50 listów wołających o ratunek. Do tego wszystkiego najbardziej znanych jest 6 listów, takich bardzo wyraziście piszących o sytuacji, jaka nastąpiła, jest od króla Ursalim. Miasto Ursalim to znaczy Jerozolima. To jest Jeruzalem. Z samego miasta Jerozolima wysłanych zostało 6 listów wołających o pomoc. I powiedzmy tak, że kiedy sytuacja w Palestynie stawała się coraz bardziej dramatyczna, Amenhotep IV zamiast wysłać posiłki wojskowych, żołnierzy, wiecie co on robi? Postanowił wprowadzić w Egipcie kult monoteistycznego boga Atona. Wiecie, że Egipt w tamtych czasach był jedynym państwem, jedynym przez całą historię państwem oprócz Izraela, który podjął w swoim kraju wprowadzenie kultu monoteistycznego Boga. Jedyny. Nazwał go Aton. A wiecie, od czego pochodzi ta nazwa Aton? Od Adonai, Jahwe. Czyli zamiast wysłać swoje posiłki, zamiast wysłać swoją pomoc, to wprowadza w swoim kraju kult jedynego Boga. Wiecie, jak później, jak tylko on zmarł, Wiecie, jak go nazwali? Faraon heretyk. Tak go później nazwali. Następny faraon, który po tym Echnatonie wstąpił na tron Egiptu, nazwał go heretyk. To jest niemożliwe mieć jednego Boga. A wiecie, dlaczego on wprowadził kult jednego Boga? Powiem tak, przeczytam kilka takich zdań, które wynotowałem sobie z tego całego zagadnienia. Gdyby Bóg Izraelitów osądził Egipcjan tylko w ich własnym kraju za czasów Amenhotepa II i nie zniszczył potężnej armii tego faraona, to Hebrajczycy zapewne nigdy nie mogliby wejść do ziemi obiecanej. Królowie miast kananejskich byli wasalami faraona i gdyby militarna potęga Egiptu nie została zachwiana przez pogrzebanie ich konnicy, ich rydwanów w Morzu Czerwonym, to za czasów Amenhotepa IV armia faraona byłaby wystarczająco silna, by nie pozwolić Izraelitom na podwój Palestyny. Ale Egipt nigdy już nie podniósł się po ciosach Eksodusu, czyli wyjścia z Egiptu. Echnaton, wiedząc o tym, że lepiej nie zadzierać z Bogiem Hebrajczyków i słysząc o sukcesach Izraelitów w Palestynie, postanowił czcić tylko ich Boga. Adon Jahwe, którego anioł pod postacią słupa ognia towarzyszył Izraelitom w drodze. Kochani, to historia stwierdza. Historia bardzo wyraźnie stwierdza, że potężny Bóg, wielki Pan i wielki Król może na tej ziemi wszystko ukształtować według swojego planu. Wszystko. Nie przypadkiem naród izraelski znalazł się w niewoli. Nie przypadkiem naród izraelski został wyprowadzony z Egiptu wśród znaków, cudów, plag i najprzeróżniejszych innych przeżyć. Dlaczego Izraelici musieli coś takiego przeżyć, żeby przed Egipcjanami uciekać w morze? Po prostu uciekać w morze. A Bóg otwiera przed nimi to morze, wysusza drogę, wysusza dno wiatrem wiejącym ze wschodu, przeprowadza ich przez morze. I jak brat Robert wspominał, całe morze ma głębokość 2-3 tysiące metrów głębokości. Wiecie, jakby trzeba było przechodzić przez to morze? Brat wspominał, drabinkami w dół i to drabinka za drabinką i drabinki w górę i przeszedłby tak naród? Nie. Ale Bóg przygotował w tym morzu odpowiednie miejsce do przejścia. Mostek. Mostek, który był na głębokości 400 metrów. Szerokości kilometr? Ile on tam? Pół kilometra. 500 metrów. Mostek. Łagodne zejście, z jednej strony 14% pochyło, z drugiej 10%. Bóg doskonale wiedział, jak przygotować drogę dla Izraela, żeby przeszli. I przeszli. Czy ktoś wiedział, że w morzu, które ma głębokość 2 czy 3 kilometry, jest takie 400-metrowy mostek, przez który można przejść, a Bóg to wszystko przygotował? Wiecie, jaki wielki jest Bóg? A kiedy Egipcjanie tam weszli na ten przygotowany przez Boga mostek, on nie był dla nich przeznaczony. I potonęli wszyscy. Kochani, Bóg to cudownie wszystko czyni. Wiecie, że dla was i dla mnie przygotował w niebezpiecznych okolicznościach mostek do przejścia. Przygotował mostek do przejścia. Tylko coś trzeba robić. Trzeba wykazać się wiarą, tak jak Izraelici się wykazali. Trzeba wykazać się zdecydowaniem i postanowieniem. Ale później zaczynają znowu postępować w sposób niewłaściwy. Przychodzą pod same drzwi ziemi obiecanej. Krótko szli. I ziemia obiecana. Ale posłuchali wywiadowców, którzy powiedzieli, tam mieszkają olbrzymi, nie mamy żadnych szans. My przy nich to wyglądamy jak mrówki. Kochani, jeśli takie jest zdanie Izraelitów i oni się odwracają i nie wchodzą do ziemi obiecanej, mają szansę tam wejść? Nie. Ludzie muszą zacząć ufać Bogu. Jeśli Bóg mówi, że pewne rzeczy są naprawdę ważne w naszym życiu, to musimy zacząć je czynić. Zobaczcie, Bóg ze swojej strony przygotowuje wszystko. Osłabia cały Egipt. Obala ich królów. Ten Amenhotep II to był taki potężny wódz. Ponad 2 metry wzrostu. 2 metry i chyba 5 centymetrów wzrostu miał. Potężny. A do tego wszystkiego był szalony zupełnie. Po prostu szalony. Żadnego oporu. Jeśli najmniejszy opór to jest śmierć, wszystko wybijał do nogi. Niszczył wszystko. Po prostu wszyscy się go bali. I słudzy jego się bali, okoliczne narody się bały, wszystkich podbijał. Sam osobiście był zaangażowany w walkę i był naprawdę potężnym i znanym wojownikiem. Bóg go w bardzo prosty sposób, tego złośliwego wojownika, potężnego, wysokiego, potężnego wojownika, zaprosił, no chodź na ty, no, chodź, chodź, tu, na mój mostek chodź. I chodź woda z powrotem i wodą go zalał. Trzeba było z nim walczyć? Nawet nie trzeba było broni wyciągać, żeby z nim walczyć. Dzisiaj to byśmy wiedzieli, jak go załatwić. PPS-a albo jakiś inny automat. Ta-da-da-da-da-da-da-da i nie ma, tak? Ale ci, którzy taką bronią walczą, to też mają takich wrogów przeciw sobie. Oni wtedy inną bronią walczyli i innych wrogów mieli przeciw sobie. Tego faraona nie było tak łatwo pokonać. Najpierw został zdruzgotany psychicznie, kiedy zginął mu pierworodny jego syn, kiedy jego naród zaczął ginąć na jego oczach, kiedy ludzie zaczynali umierać i przeżywać i w tragedii być, ale on nie ustąpił. Nie ustąpił na krok. Kiedy nawet już wygonił ich, bo miał ich dosyć, bo taki żal był po utracie pierworodnych, to później rozmyślił się. To później zaczął myśleć, no gdzie? No tyle ludzi, prawie milion ludzi wyszło, którzy nam służyli jako niewolnicy. No nie do zniesienia, teraz wszystko musimy sami robić. Wszystko sami. Nawet drzewa musowo sobie samemu narąbać. Wszystko trzeba. Czy naczynia zrobić, czy budowle jakieś wybudować. No musimy wszystko sami sobie robić. No nie, trzeba jechać, zawrócić ich wszystkich. Oni na pewno i tak już zbłądzili na pustyni, to ich łatwo znajdziemy. I znaleźli ich. Ale to była przez Boga na nich zestawiona pułapka. Jeśli jesteście tacy zacięci, jeśli jesteście tacy uparci, zachowałbym was przy życiu, gdybyście z serc swoich wyrzucili swój upór, zaciętość swoją i wściekłość na mój naród. A jeśli nie odstępujecie od tego, chodźcie tu. I wszystkich ich wprowadził i trumienkę w jego zakrył. Koniec. Koniec waszej historii. Ale do tego stopnia zostali poruszeni Egipcjanie, mocno uderzeni przez Pana, że już nigdy w swojej historii się nie podnieśli, jak wspominałem wcześniej. Nigdy nie podnieśli się. Każdy z następnych władców bał się Boga Izraela. I zaraz po Amenhotepie II zaczęli wprowadzać ten kult Atona. Pomału, pomału. I najbardziej rozwinął się w tym właśnie ten faraon, który był w tym czasie, kiedy Izrael wstępował do ziemi obiecanej. Amenhotep IV, Echnaton. Ten wprowadził kult Boga Jahwe w Egipcie. Możecie sobie wyobrazić? Ja nie wiem, czy byliście kiedyś w muzeum pokazującym tych wszystkich bogów egipskich. Ja byłem, wiecie, mocno wzruszony i taki zadziwiony. W Warszawie. Jest taka wystawa. Można obejrzeć. Ile tych bogów, ile tych mumii. Bóg na Bogu i Bogiem pogania. Dosłownie. Tyle tych bóstw, to są dosłownie setki. Bóg od każdej rzeczy. Od zboża inny, od ziela inny, od wszystkiego. Każdy jest inny Bóg. Kochani, narody wchodzą w takie obłędne teorie. I zaczynają mieć porządek, jakiś porządek. Tylko zawsze to jest nie porządek ten, który Bogu się podoba, Malchizedek. To nie jest porządek Melchizedeka. To jest porządek człowieka. A porządek człowieka to jest bałagan. To jest brak właściwego zrozumienia. Kochani, wreszcie sięgniemy do kilku wersetów objawienia Jana, aby to wszystko podsumować i pokazać, czego Pan od nas chce i co jest naprawdę w naszym życiu ważne. Abyśmy, mając to przygotowane już wcześniej tło, że Bóg przygotowuje ze swej strony wszystko, co jest dla Ciebie i dla mnie potrzebne, co jest nam do życia i do pobożności potrzebne. abyśmy zrozumieli, co malutkiego, jaki jest ten kluczyk, który otwiera duże drzwi. Co jest malutkiego do zrobienia z naszej strony? Objawienie Jana, 20 rozdział, 11 werset, a później z 21 przeczytamy od 22 do 27. Kilka wersetów. Strona 1350. 11 werset: i widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. Ten werset przeczytałem, aby nam uzmysłowić, kim jest Bóg. Kochani, kiedy Bóg zasiada na tronie, aby sądzić, to przed Jego tronem stają tłumy ludzi, którzy mają być osądzone. Tłumy ludzi. I kiedy te tłumy ludzi stają przed tronem, wyobraźmy to sobie, stają przed tronem majestatu Bożego, w tym momencie znika ziemia. Nie ma odwrotu. Stają przed tronem i teraz zostają osądzeni. Rozumiecie? Nie ma gdzie wracać. Są tylko dwa miejsca, do ziemi już nie ma. Ziemia znikła, nie ma ziemi, tylko zostaje tłum, który przed stolicą sądową staje. Ziemia z tyłu znikła, nie ma już. I zostają tylko dwa miejsca. Jedno to jest żywot wieczny, a drugie to jest potępienie wieczne. Jezioro ogniste, gorejące ogniem i siarką. Nie ma żadnego innego miejsca. Żadnego. A więc zwróćmy na to uwagę. Taki potężny jest Bóg, że nawet słowa nie powiedział, a ziemia znikła przed Nim. Taki jest potężny Bóg. I dalej jest powiedziane w tym 21 rozdziale, tu od 9 wersetu, to jest opisywane Nowe Jeruzalem jako oblubienica Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dalej jest powiedziane tak: lecz świątyni w Nim nie widziałem. Albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek, czyli Melchisedek, według porządku Melchisedeka, król według porządku Melchisedeka, baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą Jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją. A bramy Jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do Niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do Niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota. I tu w tym ostatnim wersecie jest właśnie ten klucz do drzwi. Do potężnych drzwi, którym można te drzwi otworzyć. To jest to, co pozostaje nam wszystkim do zrobienia. Słowo Boże mówi: nic nieczystego, ani nikt, to czyni obrzydliwość. I zobaczcie, zostało to wydzielone i kłamie. Kochani, chcę, abyśmy się nad tym zastanowili. Naprawdę, żebyśmy się zastanowili. Tak bardzo wyraźnie jest wydzielone słowo kłamie, kłamstwo kłamie. Ktoś, kto kłamie, nie mówi prawdy, nie postępuje zgodnie z tym, co jest prawdą, kłamie, nie wejdzie do Królestwa Niebios. Stajesz na sądzie, jeśli kłamiesz, to nie wejdziesz do żywota wiecznego, zostaniesz wrzucony w inne miejsce. Kochani, czy kiedykolwiek w życiu zdarzyło się wam w jakikolwiek sposób skłamać? Oczywiście nie, prawda? Nie kłamaliśmy nigdy, niezależnie od okoliczności, nigdy nie kłamiemy. Kochani, powiedzmy sobie tak, jeśli jedno kłamstwo wypowiemy, to już jesteśmy odrzuceni. Co mamy w takim razie robić? Wiecie, o co chodzi? To chodzi o tych wszystkich ludzi, którzy podejmują w swoim życiu walkę przeciwko temu, co się Bogu nie podoba. Izraelici byli nagradzani przez Boga, jeśli zaczynali, próbowali, zaczynali iść we właściwym kierunku, zgodnie ze Słowem Boga. Ja nie mówię, że my mamy ciągle zaczynać i zaczynać i zaczynać, ale my mamy po prostu podjąć walkę o to. Po prostu, czy podejmujesz walkę z kłamstwem w swoim życiu? Bo gdybym powiedział, niech podniosą rękę wszyscy ci, którzy nigdy w swoim życiu nie skłamali, to nie wiem, może by się jakaś jedna ręka czy dwie pojawiły, ale na pewno nie więcej. A więc, kochani, mówię, ja nie podnoszę ręki, żeby było jasne. Kochani, powiedzmy sobie szczerze, przyznajemy się wszyscy w takim razie do tego, że to słowo dotyczy nas. Więc nie możemy powiedzieć, a to słowo mnie nie dotyczy, więc to kazanie w zasadzie dla mnie nie jest ważne w moim życiu. Ono nic nie znaczy. Owszem, to kazanie jest do mnie i do ciebie. Ono jest naprawdę do mnie i do ciebie. Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi i przedstawia nam Boga jako potężnego, który przez całą historię uzgadnia swój porządek z ludźmi. Mówi, słuchajcie, ja wam daję porządek. Co zakon? Nie chodzi o to, że to zakon. Ja wam od samego początku daję swój porządek. Porządek Melchizedeka. Daję wam porządek króla sprawiedliwości. Ten porządek jest ważny od samego zaistnienia was na ziemi. I do samego końca waszego życia na tej ziemi mój porządek obowiązuje wszystkich ludzi. I Słowo Boże wyraźnie mówi. Musimy się zacząć rozglądać w naszym życiu za tym wszystkim, co w naszym życiu musi być zmienione. Musi być zmienione. Wiecie, jeśli nie idziemy w kierunku zmiany, w kierunku walki o właściwe postępowanie, to stajemy się ludźmi takimi, jak tutaj w Starym Testamencie czytaliśmy o narodzie, o jakim tu narodzie było powiedziane. Zaraz, za chwilkę to znajdę, gdyż nie dopełniła się wina Amorytów. Daję wam czas. Daję wam czas. Wejdziecie do ziemi obiecanej, ale za 400 lat, bo 400 lat daje szansę Amorytom, żeby nie postępowali niewłaściwie. Czyli oznacza, że Bóg w jakiś sposób przemawiał do Amorytów, że źle postępują, że źle czynią. Zobaczcie, 400 lat Bóg czekał na Amorytów, że się nawrócą. I wreszcie się nie nawrócili. I Bóg do nich powiedział, że zostaną wyniszczeni. Wiecie, dlaczego wiem, że oni się nie upamiętali? Bo tu w następnych wersetach, w 21 jest powiedziane, że daję wam ziemię Amorytów, Kananejczyków, Girgazytów, Jebuzytów. Ziemię Amorytów daję. Już teraz tak dostajecie ziemię Amorytów. Dopełniła się jej wina. Inaczej mówiąc, miarka się przelała. Kochani, taka jest prawda. My jako dzieci Boże, jako wierzący ludzie musimy zwrócić na uwagę na Boży porządek. Porządek Króla Sprawiedliwości. To nie może być zawsze dla nas Król Pokoju czy Król Miłości. A Bóg jest taki miłosierny, że wszystkim przebaczy. Przebaczy, tak. Jeśli się miarka nie dopełni, to za każdym razem ci przebaczy. Ale jak się miarka przepełni, tu już po prostu weźmie tą miarką w ciemności zewnętrznej. A tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dlatego, kochani, to jest takie ważne, abyśmy rozważyli, co w naszym życiu się nam opłaca. Czy opłaca się nam nadal jeszcze tak igrać z ogniem? Czy nadal nam się tak opłaca kusić Boga? Do czasu możemy to robić bezkarnie. Ale przyjdzie taki czas, kiedy Bóg powie stop, koniec. Był pewien człowiek opisany w Nowym Testamencie. Jezus Chrystus go opisał. Opowiadał o nim. I powiedział, był pewien człowiek, którego pole bardzo obrodziło. A kiedy pole jego bardzo obficie plon przyniosło, to on zobaczył, moje stodoły są za małe. Wszystkie moje miejsca, gdzie mogę schować to zboże, gdzie mogę te wszystkie płody zgromadzić, są za małe. Wiem, co zrobię. Zburzę te stare i wybuduję 10 razy większe. A kiedy wybuduję 10 razy większe, cały ten mój majątek zgromadzę tam. I powiem sobie tak. trochę teraz już nie będę pracował. Pocieszę się, poraduję się i będę długo sobie żył. Mam tyle bogactwa, że naprawdę. Co Bóg powiedział? Jesteś głupi. Jesteś głupi. Nie tylko nie zdążysz zburzyć tych starych i wybudować nowych, ale już tej nocy, o dzisiaj, tej nocy przyjdą i zabiorą ciebie. Koniec. Dlaczego? Bo miarka się przelała. Przepełniła się. Możesz to czynić, co robisz. Mogę to czynić, co robię. Ale tylko do czasu. Do pewnego czasu. I ja nigdy nie wiem, kiedy ten czas upłynie. Dlatego, kochani, musimy podjąć walkę. Musimy podjąć walkę. Kochani, jeśli podejmiemy walkę, to Bóg przebacza. Bóg omywa. Bóg oczyszcza. Bóg jest naprawdę miłosierny i dobry. Kochani, 400 lat daje ci szansy. Bóg ci daje 400 lat. Nie wiem, ile przeżyjesz, ale 400 lat masz szansy. Tak możemy to określić. Ileś tam lat w naszym życiu. Inaczej mówiąc, w zasadzie prawie całe życie twoje Bóg ci daje szansy. Ale w pewnym momencie kończy się ta szansa. Jednemu Bóg wcześniej ją kończy, drugiemu później ją kończy. Ale my nigdy nie wiemy, ile nam tej szansy dane jest. Może będziesz mógł kłamać przez 20 lat, może będziesz mógł kłamać przez 30 lat, może będziesz mógł kłamać przez 5 lat, przez 10 lat. Nigdy nie wiadomo. Ale prawda jest taka, że kiedyś ta miarka się przeleje i Bóg powie, koniec. Już koniec. Już nie masz żadnej szansy. I na twoje miejsce wchodzi kto inny. Taka jest prawda. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego, kochani, rozważmy. Rozważmy nasze życie i zobaczmy, czego Bóg od nas chce. Zobaczcie, że Bóg jest potężny. Po to o tym wszystkim, o faraonach mówiłem, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Bóg jest naprawdę potężny. On jest naprawdę silny. Dlatego bądźmy pewni tego, że jest w stanie przygotować nam absolutnie doskonałą drogę, żebyśmy weszli do Królestwa Niebios. Jeśli tam nie wejdziemy, to nie z winy Boga, tylko z naszej własnej. Dlatego niech nas wszystkich Bóg błogosławi, niech nam otworzy szeroko oczy, abyśmy zobaczyli, z czym mamy zacząć walczyć w naszym życiu. Naprawdę mocno walczyć. Zdecydowanie. Abyśmy naprawdę przeciwstawili się wszystkiemu temu, co przychodzi jako oszustwo do naszego życia. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi i niech was napełnia Duchem Swoim Świętym. Amen.